Dzień dobry, bardzo miło mi powitać Państwa w kolejnym podcaście towarzyszącym projektowi Inkluzywna SGH bez barier w dostępie do edukacji IN SGH. Gościem trzeciego inkluzywniaka jest Agata Spała-Zakrzewska, ekspertka, specjalistka wspierająca firmy i instytucje w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnością oraz we wdrażaniu dostępnych usług w instytucjach publicznych i niepublicznych. Agata Spała-Zakrzewska, oswajaczka niepełnosprawności. Słyszałam, że tak właśnie lubisz tytułować siebie najbardziej. Bardzo mi miło, Agato, że przyjęłaś zaproszenie i gościsz w nagraniu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego działania i do podcastu.
Agato, trzeci inkluzywniak poświęcony jest zagadnieniu zrównoważonej, inkluzywnej przedsiębiorczości. Mam tu na myśli tworzenie miejsc pracy, stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami, czyli mówiąc krótko, wzięcie odpowiedzialności przez biznes za jakże pożądaną aktywizację osób z grup defaworyzowanych. No i teraz, wyobraźmy sobie, że jesteśmy młodym startupowcem, mikro lub małym przedsiębiorcą. Mamy pomysł na biznes, mnóstwo rewelacyjnych idei w głowie. Jednocześnie bardzo istotne jest dla nas to, żeby zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. Nasza wiedza w tym zakresie jest raczkująca, żeby nie powiedzieć mizerna. Nie mamy do dyspozycji wieloosobowego, świetnie przeszkolonego działu HR. Zatem jak się do tego wszystkiego zabrać? Jak się nie spalić i nie frustrować już na samym początku?
Pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to przede wszystkim oswoić obawę. Zastanowić się, jakby jak ja myślę o niepełnosprawności, kogo ja kojarzę z niepełnosprawnością. Dlatego, że to, co jakby ja bardzo często robię na początku w firmach, to jak to ładnie nazwałaś, ja też to lubię mówić, jakby oswajam temat niepełnosprawności, tak? Czyli żeby przede wszystkim na początku zweryfikować, czy przypadkiem gdzieś tam nie mamy jakichś stereotypów, które nas mogą blokować, czy w ogóle w perspektywie biznesu myślimy o osobach z niepełnosprawnością jako równoprawny kandydata, kandydatka do pracy, czy raczej może się właśnie obawiamy, czy taka osoba będzie skuteczna w pracy, czy właśnie będzie takim pełnowartościowym pracownikiem. Zawsze mówię o tym, że warto porozmawiać z kimś, kto jest w tym temacie. Czasami warto kontaktować się z takimi osobami jak ja, czasami może z jakąś fundacją, organizacją, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami. No i oczywiście później jest cała jakby kwestia, jakby na jakie stanowisko w ogóle szukamy osoby, prawda? Bo to jest kluczowe. No, tak jak w przypadku osób pełnosprawnych, każda osoba z niepełnosprawnością no, ma jakieś kompetencje, ma jakieś umiejętności. Pytanie, czy te umiejętności nam odpowiadają, czy takich szukamy. Więc tutaj ten proces jakoś się bardzo nie różni, ale jednak no, trzeba mieć taką wiedzę też trochę formalną, tak? Z tytułu już jakby praw związanych z zatrudnianiem.
Właśnie tego wątku chciałabym dotknąć. Czy możesz polecić jakieś miejsca, organizacje, fundacje, gdzie moglibyśmy zaczerpnąć wiedzę albo które chociażby nas pokierowały?
Osoby z niepełnosprawnościami szukają też pracy takimi samymi kanałami, jak i osoby pełnosprawne. Natomiast na pewno warto zastanowić się, czy na przykład to ogłoszenie, które przygotowujemy albo które gdzieś wdrażamy na znane nam portale typu, nie wiem, pracuj.pl czy przez jakieś inne źródła, jak rekrutujemy, to czy w ogóle to ogłoszenie jest takie dostępne, czyli takie inkluzywne, tak? Czy tam jest jakby jakaś informacja o tym, że ta oferta jest również kierowana do osób z niepełnosprawnościami albo że zachęcamy również do aplikowania osoby z niepełnosprawnością. Jeżeli do tej pory są takie osoby, które nas będą słuchać, które na przykład nie współpracowały nigdy z osobami z niepełnosprawnościami albo nie mają doświadczenia, to faktycznie warto poszukać takich partnerów, tak, którzy pomogą w tym. I warto współpracować na przykład z fundacjami, które prowadzą takie agencje pracy, tak, dla osób z niepełnosprawnościami. Z takich, które mogę polecić, które bardzo mocno pomagają osobom z niepełnosprawnością znaleźć pracę, no a robią to też przez to, że docierają właśnie do różnych firm i też startupów, które chcą zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. To jest między innymi na przykład Fundacja Aktywizacja czy Fundacja Integracja, tak? Takie dwie bardzo duże ogólnopolskie organizacje. Natomiast ja myślę sobie, że warto też szukać na takim lokalnym rynku, tak? Czasami to wcale nie musi być duża fundacja, to nie musi być duża organizacja, ale na przykład organizacja, jakieś stowarzyszenie, które działa w konkretnym mieście na rzecz właśnie mieszkańców z niepełnosprawnością, często w jakiś sposób integruje tą społeczność i na przykład ja nawet, kiedy szukam kandydatów dla moich klientów, to często zwracam się do takich organizacji, dlatego że wiem, że tam są te osoby też, które poszukują pracy. Natomiast na pewno warto też korzystać z różnych źródeł internetowych, czyli jakby dawać takie informacje na różnych forach, tak, jakby na różnych grupach. Tam również też są osoby z niepełnosprawnościami. I tak myślę sobie a propos już takich organizacji, to na pewno też różnego rodzaju właśnie takie, które zrzeszają też takie organizacje parasolowe, jak czasami takie sejmiki osób z niepełnosprawnościami. Tam wszędzie są te osoby, które szukają pracy, tak? Które bardzo chętnie też pewnie posłuchają o tym, że dana firma szuka. No i teraz jest kwestia tego, czy te kompetencje nam pasują, prawda? Bo tutaj jest klucz.
Agato, bardzo często tak jest, że tym, co nas przeraża z jednej strony, tak jak wspomniałaś, są stereotypy, uprzedzenia, jakieś nasze krzywdzące przekonania, ale z drugiej strony też boimy się tej prozy życia w postaci miliona dokumentów, świstków, zaświadczeń, urzędów i różnego rodzaju takich formalnych trudności i wyzwań, z którymi musielibyśmy się zetknąć, jeżeli byśmy zaczęli wchodzić na tą drogę właśnie zatrudniania osoby z niepełnosprawnością, z jakąś wyjątkową potrzebą. Czy rzeczywiście to tak jest?
Zatrudnianie osoby z niepełnosprawnością, ja tutaj powiem przede wszystkim z orzeczeniem o niepełnosprawności, tak? Czyli z tą prawną niepełnosprawnością, jeśli chodzi o różne obowiązki jako pracodawcy, one są bardzo podobne, tak? Bo również musimy taką osobę zgłosić do ZUS-u, tak? Tylko wtedy no już z odpowiednim kodem na deklaracji, ale to są standardowe działania. To, co na pewno trzeba zrobić, to oczywiście, jeżeli wiemy, że to jest osoba z orzeczeniem, to w momencie, jeżeli to jest na przykład umowa o pracę i kierujemy takiego pracownika do lekarza medycyny pracy, no to musimy też to jakby zaznaczyć w skierowaniu i wtedy no lekarz też jakby podejmuje taką decyzję, czy taka osoba ma mieć skrócony czas pracy, czy taka osoba no jakby musi mieć jakieś dodatkowe dostosowanie tego miejsca pracy. Natomiast faktycznie to, co może się kojarzyć z taką dużą biurokracją, to jest na przykład otrzymanie dofinansowania do wynagrodzenia takiego pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I myślę sobie, że tak, dzisiaj w ogóle te wszystkie procedury są bardziej przyjazne przedsiębiorcom niż były kiedyś. Kiedyś faktycznie taki przedsiębiorca był bardziej taki samotny, tak, że musiał się przedzierać przez te formularze, przez aplikacje, w których składa się wnioski. Dzisiaj akurat to mogę powiedzieć tutaj zgodnie z prawdą, że PFRON bardzo mocno wychodzi naprzeciw, tak, że są punkty, w których można uzyskać poradę. Mało tego, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, który pierwszy raz składa, to pracownicy nawet infolinii tak naprawdę krok po kroku przeprowadzają przez cały formularz, co trzeba wpisać w jednej rubryczce, co trzeba wpisać w drugiej, pomagają przeliczyć różnego rodzaju koszty, także to idzie faktycznie krok po kroku. I na pewno jest to taki ten pierwszy moment, kiedy trzeba gdzieś tam zebrać dokumentację typu właśnie, nie wiem, orzeczenie tego pracownika, jakieś wyliczenia brutto, tak, koszty pracodawcy, jakie są, ale to tak naprawdę jest chwila. To dzisiaj się to może się tak wydawać, że to jest bardzo dużo biurokracji, ale z poziomu osoby, która też no, jakby obsługuje, naprawdę mogę powiedzieć, że jesteśmy w stanie w godzinę zrobić taki wniosek maksymalnie w godzinę, jeżeli tylko mamy wszystkie dane. Nie jest to na pewno bardzo czasochłonne, no a jednak myślę, że szczególnie dla takich firm, które no bardzo mocno muszą liczyć koszty pracowników, szczególnie w tej fazie rozwoju, prawda? I powiem szczerze, że wiem, że jednak to dofinansowanie w postaci na przykład 1950 zł miesięcznie, to jest dosyć duży zastrzyk jednak gotówki, tak? Patrząc na to, jak rosną dzisiaj koszty pracodawców. Także myślę, że naprawdę warto się tym zainteresować. I jak niektórzy pytają na przykład, no dobrze, ale na jakim stanowisku ja mogę zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, to dzisiaj mogę odpowiedzieć tak naprawdę na każdym. Tylko to zależy, kogo potrzebujesz.
Dotykamy już tematu kompetencji. Pojawił się ten też aspekt w ogóle formułowania samego ogłoszenia, żeby ono było inkluzywne, nakreślenia gdzieś profilu kandydata. I tutaj zapraszam do odpowiedzi Ciebie na pytanie, jak w ogóle przystąpić do procesu rekrutacji? Czyli rozwijmy ten wątek, inkluzywne ogłoszenie, to właściwie jakie parametry spełniające? Co powinno, a czego nie powinno w takim ogłoszeniu być?
Czy na pewno powinno być jakby takie same, które chcemy kierować do osoby, która nie ma tej niepełnosprawności? Czyli tak jak wiemy, w każdym ogłoszeniu o pracę mamy to, jakby jakie wymagania mamy co do kandydata, co oferujemy jako firma, jaką jesteśmy firmą, czyli te kilka słów przedstawienia się. Natomiast dla osób z niepełnosprawnościami różnymi są ważne też takie elementy związane z dostępnością. Im więcej takich informacji podajemy, tym łatwiej osobie z niepełnosprawnością podjąć decyzję, czy moja niepełnosprawność jakby będzie miała, czy nie będzie miała tutaj znaczenia, prawda? Ja często mówię o tym, że takim naprawdę bardzo drobną rzeczą, którą można zrobić, to jest chociażby dopisanie tej informacji, że zachęcamy również do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami. I to jest często taka informacja, która powoduje, że osoby z niepełnosprawnością na pewno jakby chętnie aplikują na takie stanowiska, tak? Bo wiedzą, że tutaj jakby firma jest przygotowana, że jest chętna. Myślę, że nadal jednak społecznie dużo jest różnych takich stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnością na rynku pracy. No, że czasami, jeżeli nie ma tej informacji w ogłoszeniu, no to wiadomo, że osoby z niepełnosprawnością no jakby muszą gdzieś tam przecierać sobie szlaki, tak? I się zastanawiać, czy faktycznie ta firma jest gotowa i czy jest przygotowana, tak, na zatrudnianie.
Czyli z tego, co mówisz, rozumiem, że to ogłoszenie właściwie jest normalnym, zwykłym ogłoszeniem,
tak,
poszerzonym o pewne konteksty, które dla osób z niepełnosprawnościami mogą być istotne. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy już na tym etapie przedarcia się przez procedurę, wsparcia przez konsultanta na linii PFRON-u. Osoba została zrekrutowana dzięki naszemu dobrze skrojonemu ogłoszeniu o pracę. No i pracownik wchodzi do naszej organizacji. Chciałam Cię zapytać, jakie są Twoje doświadczenia w przygotowaniu zespołu, przygotowaniu pracowników do wejścia nowej osoby i to osoby z niepełnosprawnością.
Żeby faktycznie jakby czuć się dobrze w zespole takim różnorodnym, to warto mieć trochę wiedzy o tym, ale nic nie zastąpi otwartej głowy i takiego otwartego serca, tak, że po prostu taka osoba nie ma być traktowana inaczej. To nie jest tak, że to jest pracownik, ja wiem, jakiejś wyjątkowej troski. Tak naprawdę osoby z niepełnosprawnością, kiedy wchodzą do firmy, wchodzą do zespołu, chcą być traktowane jak każde inne, tak? Bo tak naprawdę podkreślanie tej niepełnosprawności, czy w jakiś sposób traktowanie inaczej takiej osoby, no powoduje, że jakby nikt się w zespole nie czuje dobrze, bo ani osoba z niepełnosprawnością, a tak naprawdę inni w zespole też właściwie widzą, że ta osoba jest jakoś na innych warunkach, prawda? W jakiś sposób wyjątkowo traktowana. Ja często mówię, że jakby kluczem jest to, że bądź wrażliwy, wrażliwa na to, że ktoś może mieć jakieś potrzeby związane z niepełnosprawnością, że może trochę inaczej funkcjonować, że ze względu na swój rodzaj niepełnosprawności może mieć jakieś wyzwania, ale z poziomu zespołu czy szefa wymagaj, rozliczaj, by dawaj szansę na rozwój, tak, na awans, na to, żeby ludzie mogli też rozwijać swoje kompetencje, ale z drugiej strony też udzielaj informacji zwrotnych, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Na pewno warto edukować zespół swój, czyli może być tak, że przed pojawieniem się takiej osoby warto porozmawiać na przykład o tym, jak my w ogóle podchodzimy do niepełnosprawności w zespole, czy się czegoś obawiamy. Natomiast jeżeli faktycznie jest tak, że mamy jakieś obawy, to trzeba o nich rozmawiać. I to jest chyba kluczem, tak? Że nie da się po prostu ich zniwelować, jeżeli ich nie wypowiemy i po prostu ich nie załagodzimy i nie sprawdzimy, jak jest naprawdę. I to jest trochę tak jak z tymi różnymi mitami, tak? Na temat różnych grup, z różnymi stereotypami, że to są jakby one dopóty są prawdziwe, dopóki my po prostu je uznajemy za takie, tak? Dopiero jak już porozmawiamy i sobie zweryfikujemy to z rzeczywistością, to się okazuje, że dużo tych rzeczy to są tylko wyobrażenia.
Czyli otwarty umysł, otwarte serce i normalność, normalność i jeszcze raz normalność.
Dokładnie. Ja też rozumiem, że jakby mamy często takie dobre emocje, kwestia jakiejś empatii, chęci wsparcia, tylko też, żebyśmy wiedzieli, jak to robić, tak? Czyli żeby też jakby taką empatią człowieka nie przytłaczać i żeby też nie pozwolić na to, żeby ta empatia czy jakieś takie współczucie, którego tak naprawdę osoby z niepełnosprawnością nie lubią, tak? Ja często mówię o tym, że niepełnosprawność jest takim faktem z życia człowieka. Czy to jest tak, że jakby ona jest nieistotna? No nie za bardzo, zawsze jest istotna, prawda? Zawsze w jakiś sposób może wpływać na coś, może budzić jakieś trudności. Natomiast też często mówię o tym, że to nie jest coś, co jest takim, można powiedzieć, pierwszą myślą. Tak naprawdę każdy z nas może mieć jakieś szczególne potrzeby, tak? Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że moją potrzebą jest kwestia dostępności architektonicznej, bo poruszam się na wózku, ale tak naprawdę różne wyzwania mamy w życiu codziennym, tak? Ktoś będzie miał chorą mamę albo tatę, albo kogoś w rodzinie i na przykład, nie wiem, jego życie w pewien sposób będzie podporządkowane różnym czynnościom. Ktoś będzie samodzielnie wychowywał dziecko, ktoś inny może mieć jakieś, nie wiem, przejściowe trudności ze zdrowiem, chociażby, nie wiem, w kwestii jakiegoś kryzysu zdrowia psychicznego nawet, tak? Bo przechodzi jakieś trudne chwile. Także myślę, że tutaj jakby to, co jest najważniejsze, to żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na tych ograniczeniach, które mogą się pojawiać związane z niepełnosprawnością, ale żeby jednak szukać sposobów na ich pokonywanie.
Agato, jeszcze jeden wątek chciałam poruszyć. Mówiłyśmy tutaj o pomysłach na to, jak przygotować ludzi. Okazuje się, że po prostu normalnie, tak jak do wprowadzenia do onboardingu po prostu każdej osoby nowej, ale pojawia się też często temat tak zwanego savoir-vivre w kontekście osób z wyjątkowymi potrzebami. I to jest taki temat trudny, bo ludzie chcieliby pomóc, ale nie wiedzą, jak zaproponować, czy wstać, czy usiąść, czy spojrzeć w oczy, czy jakoś w ogóle inaczej tą sytuację zaaranżować. Chcą dobrze, chcą pomóc, ale boją się tego, czy nie będzie to totalną pomyłką, klęską i nietaktem w stosunku do osoby właśnie na przykład poruszającej się na wózku.
Ja myślę, że to jest taki, to jest w ogóle taki często wątek, który się w wielu firmach, w wielu dyskusjach pojawia, jak rozmawiać, żeby kogoś nie urazić i że tak naprawdę ktoś w sumie nie ma, jakby nie obawia się kontaktu, ale obawia się tego, czy jego zachowanie będzie właściwe, czy przypadkiem nie będzie się na przykład narzucał z pomocą, albo czy jak coś powie, czy to nie będzie w jakiś sposób niewłaściwe, prawda? I słuszne jest to, że warto o tym rozmawiać, warto to jakby też pytać osoby z niepełnosprawnością, czego potrzebują, ale nie wystarczy tylko zapytać, czy potrzebujesz pomocy, czy mogę jakoś pomóc, ale jeżeli ktoś powie tak, poproszę, to zapytajmy, co konkretnie mam zrobić, prawda? I często myślę sobie, że warto, nawet to taki apel trochę, że warto w ogóle się zwolnić z myślenia, że ja muszę wiedzieć, jak pomóc, bo ja nie muszę wiedzieć, jak pomóc, bo jest mnóstwo osób z niepełnosprawnościami i kto jakby, co kolejna osoba będzie może będzie potrzebowała innego rodzaju wsparcia. Dlatego warto po prostu zapytać, czy pomóc, ale nie zapominać o tym drugim pytaniu. Ale co konkretnie mam zrobić? Jak ci pomóc? Jak mam złapać wózek? Albo właśnie jakby ta kwestia komunikacji, to czasami niektórzy mówią, czy to będzie właściwe, jak na przykład do osoby na wózku powiemy, to chodźmy. Ja często mówię, że jakby nie fokusujmy się na tym, jakiego używamy zwrotu do osoby, która jeździ na wózku, czy jest o, nie wiem, chodzi z białą laską, tak? Jakby osoby z niepełnosprawnościami używają takich samych zwrotów grzecznościowych i to, czy powiemy do osoby niewidomej do widzenia, czy do zobaczenia, naprawdę nie jest żadnym, nie wiem, obrazą. Tak samo ja bardzo często mówię o tym, że gdzieś to chodźmy na kawę. Kiedy mówię, że no to jedziemy, to bardziej mam na myśli często samochód, czy jakąś komunikację, bo to jest naturalne, tak? To jest tak, że jakby jak zaczniemy się zastanawiać, czy jak ja powiem właśnie w ten sposób, to czy to będzie w jakiś sposób właściwe, to sami się blokujemy, tak? Jakby sami robimy sobie jakieś tam podziały. Z tym słownictwem, to chyba mam tylko jedną tutaj taką uwagę, żebyśmy zwracali uwagę na język taki włączający, inkluzywny. Dzisiaj temat niepełnosprawności jest coraz bardziej ważny dla biznesu z różnych poziomów, tak? Nie tylko z poziomów jakby korzyści jakieś finansowe, ale właśnie tej różnorodności, tego, że, no, że jakby w pracy jednak, no, umówmy się, spędzamy dużą część jednak swojego życia, więc dobrze jest, żeby to były takie miejsca, w których po prostu czujemy się dobrze.
Po raz kolejny i z kolejnym gościem dochodzimy do tego samego wniosku. To jest temat nie jakichś ich, tylko nasz wspólny.
Dokładnie.
Dlatego warto o to zadbać. Agato, serdecznie Ci dziękuję za naszą rozmowę i za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.